Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Gościem Radia Mors jest dzisiaj pan Piotr Zieliński, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Może zacznę od wydarzenia, które miało miejsce parę dni temu, czyli od dużych przetasowań na polskiej scenie politycznej, wynikającej z tego, że niektórzy posłowie nie głosowali tak, jakby chciały ich partie, a głosowanie dotyczyło ustawy o aborcji.
Kiedy wchodziłem do tego studia, przywitał mnie pan dużym uśmiechem. I proszę zrozumieć mnie, ja również z dużym uśmiechem chciałbym poprosić o jednak zmianę pierwszego pytania. Na to pozwolę sobie pomilczeć, z dala od polityki.
Ale chodzi mi bardziej o to, czy można określić prawnie rzeczy, które nie są jeszcze do końca uregulowane medycznie.
Myślę, że prawo powinno odpowiadać na wyzwania, które stają przed medycyną, albo troszkę inaczej, prawo powinno odpowiadać na osiągnięcia, którymi medycyna może się poszczycić. Biologia, biotechnologia, nauki biomedyczne rozwijają się niezwykle szybko i prawo powinno za tymi osiągnięciami podążać.
No ale jeżeli medycyna stawia przed nami jakieś wyzwania moralne, tak jak właśnie w przypadku tego głosowania, gdzie posłowie musieli zważyć, czy prawo kobiet, czy prawo dziecka i czy na przykład dziecko, które wiadomo, że nie przeżyje urodzenia, powinno się urodzić, czy nie, czy w tym momencie powinien decydować lekarz, czy prawnik?
Na tak zadane pytanie naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy powinien odpowiadać i decydować lekarz czy prawnik, ponieważ należałoby przede wszystkim ustalić fundamenty. Pierwszy krok w celu ich ustalenia poczyniło ONZ, można powiedzieć, dlatego że uniwersalny system ochrony praw człowieka zapoczątkowany przez ONZ daje pewien fundament do tego, jak powinno w przyszłości kształtować się ustawodawstwo poszczególnych państw. I tak samo wydaje mi się w kwestiach bioetycznych, czy też tych zagadnieniach, które dotyczą początku trwania i końca życia, zatem wpisuje się zagadnienie aborcji, eutanazji w tego typu właśnie zakres, powinno udzielać odpowiedzi prawo. Nie prawnik, nie lekarz, a prawo, które powinno być dla wszystkich.
Czyli państwo teoretycznie ma prawo poprzez swoją władzę ustawodawczą określić, w jakim zakresie będzie chroniony człowiek, który powiedzmy, że sam nie może funkcjonować bez podtrzymywania życia.
Prawo musi ustalać tego typu kwestie. Ja przypomnę tylko, że artykuł 68 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, a zatem obecnie obowiązującej, mówi o tym, iż każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Każdy z nas też ma prawo do życia. A to prawo do ochrony zdrowia wynika z prawa do życia. Można zaryzykować takie stwierdzenie. Więc też pamiętajmy, że życie i zdrowie to podstawowe wartości. Najważniejsze, nadrzędne.
Zaczęliśmy rozmowę od tak ciężkiego tematu, bo wynika to z pana zainteresowań naukowych. Zajmuje się pan bioprawem, prawem medycznym. Jak się zaczęło to, że pan się akurat taką tematyką zainteresował?
Ja przez 2 lata prowadziłem fundację, która wspierała dzieci chore onkologicznie. Tematyka prawa medycznego zawsze była mi bardzo bliska. Nie ukrywam, że duży wpływ na moje zainteresowanie się bioprawem, a zatem tym prawem, które się właśnie kształtuje w związku z rozwojem nauk biomedycznych, duży wpływ na to moje zainteresowanie się tymi zagadnieniami miał pan profesor Oktawian Nawrot, który jest moim promotorem, będzie moim promotorem, aktualnie jest opiekunem naukowym, jeżeli mam być bardzo precyzyjny. No i nie ukrywam, że właśnie na swoim mistrzu staram się wzorować.
Te zagadnienia, o których my w tej chwili mówiliśmy, to są zagadnienia międzynarodowe. To nie jest problem tylko Polski z ustalaniem praw.
Ale oczywiście, to są zagadnienia, które odnajdują zainteresowanie zarówno na płaszczyźnie prawa międzynarodowego, jak i krajowego. Oczywiście, że tak.
Jak szybko to prawo w tym zakresie się w tej chwili zmienia? Często się mówi, że nie powinno się prawo za bardzo zmieniać, ale chyba w dziedzinie, w której ciągle wchodzą nowe odkrycia naukowe, jednak musi się zmieniać.
Musi się rozwijać na pewno oczywiście i nie być, mówiąc kolokwialnie, głuche na zmiany, które następują zarówno w biologii, w biotechnologii, czy po prostu w medycynie szeroko rozumiane, jeśli sobie mielibyśmy, powiedzmy, taki podział zaproponować, no to oczywiście należałoby stwierdzić, że prawo musi odpowiadać na te wyzwania, musi być responsywny, absolutnie.
Jesienią tego roku w Szczecinie wygłaszał pan taki referat eutanazja w systemie Rady Europy. Akurat te zagadnienia właściwie, o których zaczęliśmy od aborcji, ale to się wiązało z eutanazją też. Mhm. Jak się kształtuje to prawo w Europie?
Jeżeli chodzi o system Rady Europy, to on ewidentnie stwierdza, że w prawie do życia nie mieści się prawo do śmierci, a zatem można zaryzykować stwierdzenie, choć też może nie bardzo stanowczo, że eutanazja nie zawsze, mówiąc delikatnie, jest dobrym pomysłem. Choć orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w niektórych sytuacjach uległo pewnym modyfikacjom. Natomiast pamiętajmy, że Rada Europy chociażby w 1999 roku w jednej ze swoich rekomendacji w paragrafie 9, jeśli mnie pamięć nie myli, tej rekomendacji z 25 czerwca, stwierdziła, że nic nie stanowi uzasadnienia do przeprowadzenia eutanazji. Natomiast ja, tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy, nie chciałbym ani nikogo do swojego światopoglądu przekonywać, ani nie chciałbym go też wyraźnie artykułować podczas naszego spotkania, dlatego że na pewno decyzja każdorazowo powinna zależeć od wielu czynników, zarówno w kontekście tak trudnych problemów bioetycznych, jak i innych zagadnień, więc też tutaj myślę, że powinni wypowiadać się mądrzejsi ode mnie na ten temat.
A ma pan wzory tych mądrzejszych osób, które w tej chwili się na ten temat wypowiadają? Kogo pan uważa za autorytet w tej dziedzinie?
Znaczy, ja powiem krótko, się nie przyglądam raczej wypowiedziom polityków, natomiast wczytuję się dość uważnie w słowa pisane, to znaczy śledzę publikacje pana profesora Nawrota, innych przedstawicieli nauki, także członków Polskiej Akademii Nauk, siostry profesor Barbary Chyrowicz, profesora Zbigniewa Szawarskiego. To są bardzo często odmienne względem siebie stanowiska, ale te właśnie opinie śledzę i jak najbardziej wczytuję się. Także tutaj rzeczywiście swoją uwagę poświęcam tym zagadnieniom.
Kolejny pana referat, który znalazłem, podstawy prawne wykonywania badań USG. Czy takie badanie wymaga jakiejś podstawy prawnej? Idziemy do lekarza, chcemy, żeby nam wykonał badanie USG. Jaki tu jest problem?
Problem pojawia się poważny, ponieważ jeżeli chodzi o badania USG, to lekarz, który przeprowadza takie badanie finansowane ze środków publicznych, a zatem na tak zwany NFZ, w dużym skrócie, jak to się mówi potocznie, powinien mieć ukończoną specjalizację, która w swoim programie obejmowała nabywanie umiejętności z zakresu przeprowadzania takich badań, albo też powinien, jeżeli nie ukończył takiej specjalizacji, wykazywać się certyfikatami potwierdzającymi umiejętności przeprowadzania określonych badań. Jeżeli natomiast udajemy się do gabinetu prywatnego, indywidualna praktyka lekarska, to też taki wymóg stawiany lekarzom nie jest. W takim wypadku lekarz, który przeprowadza badanie USG, powinien pamiętać o zasadzie wynikającej z kodeksu etyki lekarskiej, dokładnie chyba z artykułu 10, jeśli również mnie pamięć nie myli, który mówi o tym, że nie może on wykraczać poza swoje umiejętności. Jak pan widzi, w tej konkretnej sytuacji, pomimo że zapłacimy za wizytę u lekarza, który nas przyjmie, mówiąc po ludzku, prywatnie, to też nie mamy pewności, czy na pewno ukończył specjalizację, która mu gwarantuje umiejętność przeprowadzania takich badań. Więc te zagadnienia spotykają się aktualnie z coraz to większym zainteresowaniem lekarzy, prawników, którzy się zajmują prawem medycznym. Ja myślę, że w ogóle prawo medyczne i bioprawo to przyszłość. Bioetyka to trudne oczywiście zagadnienia, ale też pasjonujące.
W amerykańskich filmach czasami możemy oglądać, że wisi dyplom na ścianie potwierdzający. Może właśnie to jest rozwiązanie, że w takim gabinecie prywatnym powinien wisieć dyplom, że ten lekarz ma. Powiedzmy, wtedy więcej bierze pieniędzy za te badania.
Przede wszystkim jesteśmy spokojni, że tak, na pewno dobrze takie badanie wykona.
Czy to takie rozwiązanie na poły rynkowe, na poły licencjonowane byłoby dobrym rozwiązaniem?
Trudno mi powiedzieć. Myślę, że to zadziałałoby na pewno marketingowo dobrze. Zresztą bardzo często widać w gabinetach stomatologicznych. Dentyści wywieszają przecież swoje certyfikaty na ścianach i to nie przeszkadza absolutnie, wręcz przeciwnie.
Powiedział pan, że bioprawo to jest przyszłość. Czy obecne przepisy, które obowiązują, wystarczająco chronią pacjentów, czy może właśnie za bardzo i ograniczają działalność medyczną?
W swoich dotychczasowych badaniach skupiałem się na ochronie praw pacjenta, w szczególności jeżeli chodzi o prawo do informacji, prawo do wyrażania zgody. Taka zgoda, która powinna być świadoma, a zatem poprzedzona właśnie informacją na temat stanu zdrowia pacjenta. Zresztą ten zakres przedmiotowy tejże informacji jest szeroki, został przedstawiony wprost w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ja się zajmowałem tymi właśnie zagadnieniami, a zatem prawem do informacji i prawem do zgody w szczególności. I powiem panu, że kiedyś, dawno temu, orzecznictwo końca lat 60. ubiegłego wieku wskazywało na to, że nieważne jest, co chciałby wiedzieć pacjent, a ważne jest, co powinien wiedzieć zdaniem lekarza. Więc myślę, że prawo się zmieniło w tym akurat kontekście w sposób bardzo słuszny, to znaczy odeszliśmy od modelu paternalistycznego w stronę modelu, w którym rola pacjenta jest większa, choć ja i tak uważam, że w relacji z lekarzem należy temu lekarzowi ufać i w pewnym sensie jest to nietypowa relacja, albowiem zawierzamy swoje życie i zdrowie drugiej osobie. Ja akurat wielu lekarzom jestem bardzo wdzięczny za to, co w życiu zrobili i powiem szczerze, że prawa pacjenta to jedno, ale też pewna codzienność weryfikuje ich rzeczywistą możliwość korzystania z tychże praw, prawda?
Czy korzystając z usług służby zdrowia, odczuł pan na sobie, że tak powiem, te braki w prawie, o których pan wspominał?
Nie, ja akurat nie miałem takich przykrych doświadczeń, ale na pewno takich pacjentów nie brakuje. Nie da się ukryć. Tak zwane procesy medyczne się toczą, ich także nie brakuje w tym wypadku. Powiem szczerze, że
może pan jakiś przykład podać, takiego, który pan utkwił w pamięci?
Pamiętam chociażby błąd medyczny, który jakiś czas temu miał miejsce. Pewna pani postanowiła poddać się operacji powiększenia biustu. Doszło do błędu medycznego. Ja przyznam szczerze, że nie pamiętam teraz, jaki błąd popełnili lekarze, natomiast wiem, że przez wiele miesięcy pozostawała w bardzo ciężkim stanie. To był trudny okres dla niej i dla całej jej rodziny. Nie wiem, jak się ta sprawa skończyła, ale jak widać, do błędów medycznych dochodzi i trzeba robić wszystko, żeby ich uniknąć. Nie ukrywam, że też bardzo interesuje mnie kwestia standardów medycznych. Mianowicie lekarze muszą zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, muszą leczyć według aktualnej wiedzy medycznej. Takim pojęciem posługuje się prawo. Co to oznacza? To znaczy tylko to, że czerpać tę wiedzę powinni z rekomendacji, zaleceń, z stanowisk wyrażonych nie tylko w podręcznikach oczywiście, z zakresu medycyny, ale ta aktualna wiedza medyczna, to coś, czym powinni się kierować w świadczeniu usług zdrowotnych.
Czy można pociągnąć lekarza do odpowiedzialności za to, że ma zbyt małą wiedzę medyczną?
Jeżeli wyrządzi szkodę i też w zależności oczywiście, czy pomiędzy zdarzeniem, szkodą wystąpił związek przyczynowy, tak?
Spotkał się pan z takimi sprawami?
Tak, oczywiście. Ja pracowałem w kancelarii, w której procesy medyczne stanowiły główny obszar, którymi się właśnie prawnicy w tej kancelarii zajmowali.
Się często mówi w kontekście ubezpieczeń samochodowych o tym, że pojawiły się kancelarie, które się specjalizują w tym, żeby namówić klienta, żeby występowało to ubezpieczenie, walczyło jak najwyższe i tak dalej. Czy podobne zjawisko można obserwować w zakresie prawa i pozywania właśnie lekarzy?
Ja myślę, że jak najbardziej, że dochodzi do takich sytuacji, w których pacjenci walczą o wysokie sumy, często na pewno nieuzasadnienie, ale pamiętajmy, że to sąd decyduje, jaka wysokość, czy to zadośćuczynienia w wypadku, w którym lekarz wyrządził pacjentowi krzywdę, czy to jaka wysokość odszkodowania, jeżeli szkoda miała miejsce, zostanie przyznana wysokość, tak, tej sumy.
Wróćmy jeszcze do tematu, od którego zaczęliśmy, ponieważ wygłaszał pan też referat dotyczący dokładnie właściwie tego, o czym zaczęliśmy, czyli referat się tytułował Zdrowie rozrodcze, a autonomia prokreacyjna, szanse i zagrożenia.
Jeżeli dobrze pamiętam, to był referat chyba wygłaszany na Uniwersytecie w Białymstoku. Zdrowie rozrodcze zostało zdefiniowane przez WHO. Przez Światową Organizację Zdrowia. Autonomia prokreacyjna jest czymś zupełnie innym, co w nauce funkcjonuje jako przekonanie, zgodnie z którym możemy decydować, czy chcemy mieć dzieci, jak chcemy mieć te dzieci, a zatem od razu implikują się problemy bioetyczne, tak? Bo jeżeli możemy decydować o tym, jak mieć te dzieci, no to pojawia się oczywiście szereg zagadnień, które aktualnie tworzy, myślę, że zakres debaty bioetycznej właśnie.
Bierze pan udział w wielu konferencjach. Wspominał pan też, że pracował pan w kancelarii. Mówił pan o fundacji. Jak pan godzi te wszystkie działania? Bo jest tego dosyć dużo. Jeszcze praca też na uniwersytecie, wymagająca też przecież zaangażowania.
Tak, na uniwersytecie prowadzę zajęcia ze studentami na Wydziale Prawa i Administracji, no ale też mam przyjemność przewodniczyć Radzie Doktorantów i wydziałowej, i tej ogólnouczelnianej, więc rzeczywiście to jest dobre pytanie. Powiem szczerze, że kosztem życia prywatnego na pewno, ale też umiejętna organizacja dnia. Czasami troszkę tam zaniedbuję obowiązki domowe, żona się pewnie denerwuje, ale daję radę. Także nie ukrywam, że nie jest łatwo, natomiast wszystko to pogodzić dzięki życzliwości najbliższych można.
Czy wielu doktorantów jest tak aktywnych?
Jest bardzo wielu doktorantów bardzo aktywnych. To widać po chociażby wyjazdach konferencyjnych doktorantów, którzy wnioskują o dofinansowanie swoich podróży naukowych, więc absolutnie tak i trzeba im oddać cześć, bo to są ludzie naprawdę bardzo zaangażowani. Ja mogę w samych superlatywach się wypowiedzieć na temat wielu osób. Zresztą dzisiaj na posiedzeniu Senatu nagrodę otrzymywała pani doktorantka, która odkryła nowego motyla, jeśli dobrze pamiętam.
Bardzo panu dziękuję za obecność w studiu Radia Mors i za ciekawą rozmowę z bardzo kontrowersyjnego tematu, jakim jest bioetyka.
Niestety. Zgadza się, bardzo uprzejmie dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Mors.